Niestety na początek tragicznej formacji w Laskach w Wielkopolsce samochód wjechał na chodnik, dwie osoby zginęły. Ewakuacja 10 osób z budynku w centrum Jawora na Dolnym Śląsku. Jeden z lokatorów przyniósł do mieszkania granat. W faktach tygodnia Zjednoczona Europa ma swojego prezydenta. Został nim premier Belgii Herman Van Rompuy, szefową unijnej dyplomacji Brytyjka Catherine Ashton. W szpitalu w Kępnie zmarł 17-latek, którego wieczorem w pobliskich Laskach w Wielkopolsce potrącił samochód. Wcześniej na miejscu zginął jego rówieśnik. Autem, które wjechało w nastolatków, kierował 22-latek. Z nieustalonych przyczyn mężczyzna zjechał na przeciwny pas ruchu, a następnie na chodnik. Wiadomo już, że kierowca był trzeźwy. Został zatrzymany do dyspozycji prokuratora. 10 osób ewakuowano z budynku w centrum Jawora na Dolnym Śląsku. Jeden z lokatorów przyniósł do mieszkania granat. Mężczyzna został już zatrzymany przez policję. Był pijany. Granat został w jego mieszkaniu. Mają go zabrać pirotechnicy. Do tego czasu mieszkańcy kamienicy nie mogą wrócić do swoich domów. To przewrócone drzewo mogło być przyczyną wczorajszej awarii w Dąbrowie Górniczej na trasie kolejowej między Śląskiem a Warszawą. Sprawę będzie wyjaśniać policja. Po zerwaniu trakcji przez ponad 6 godzin, jak już informowaliśmy, kilkudziesięciominutowe opóźnienia miały wszystkie pociągi na tej trasie. Sprawą zajmuje się Marcin Buczek. Marcin, pociągi jeżdżą już na szczęście bez zakłóceń, ale usuwanie skutków awarii jeszcze potrwa.
Tak, ponieważ w miejscu, gdzie doszło do tej awarii, trzeba teraz zainstalować nowy kabel energetyczny, a ten zerwany ma ponad 100 metrów długości. W pobliżu torowiska wycinane były drzewa i to najprawdopodobniej jedno z nich, jak mówiłaś, bądź jakiś konar uszkodziły linię energetyczną, a ta następnie spadła na kolejową sieć trakcyjną i całkowicie zablokowała ruch pociągów. Od jednego z dyspozytorów zakładu energetycznego usuwającego tę awarię usłyszałem, że sprawę zgłoszono już policji. Trzeba bowiem teraz wyjaśnić, kto wycinał drzewa w tym miejscu.
Podsumowanie tygodnia w faktach RMF FM.
Prezydentem Europy na czwartkowym unijnym szczycie w Brukseli został premier Belgii Herman Van Rompuy, ministrem spraw zagranicznych Catherine Ashton, Brytyjka bez doświadczenia dyplomatycznego. A w Brukseli nasza unijna ekspertka Katarzyna Szymańska-Borginą. Witaj.
Dzień dobry.
Kasiu, dlaczego na te ważne europejskie stanowiska zostali wybrani mało ważni politycy? Te funkcje nie mają wielkiego znaczenia?
No, prezydent Europy byłby najważniejszym stanowiskiem w Unii, gdyby objął go polityk wielkiego kalibru, taki, który miałby konkretną wizję Europy i potrafił ją realizować. Polityk taki jak Van Rompuy będzie realizować dokładnie to, na co pozwala mu traktat, a więc będzie zwoływać szczyty, prowadzić debatę, szukać kompromisu. Szefowie państw i rządu zdecydowali się na słabe i mało znane osobowości, bo nie chcieli, aby jakiś ambitny polityk ich przesłonił.
Czy Polska może liczyć na prezydenta Europy, na przykład gdyby Rosja zakręciła nam kurek z gazem lub nałożyła na naszą żywność cła?
Nie, bo Rosja nie będzie się liczyć z mało znanym politykiem pochodzącym z dodatku z małego kraju. Oczywiście prezydent Europy reprezentuje całą Unię, jest jej twarzą, ale to twarz bardzo blada. W dodatku prezydent Europy będzie musiał uwzględniać stanowisko wszystkich 27 krajów, zanim uda się na rozmowy z Putinem, a na przykład Francja czy Niemcy są bardziej prorosyjskie niż Polska. Van Rompuy nie będzie więc chciał się narazić Paryżowi czy Berlinowi, które wylansowały go na to stanowisko. A więc w dalszym ciągu najważniejsze będą telefony do głównych stolic Europy, a nie do Brukseli, do gabinetu prezydenta Europy.
Wyjaśniała Katarzyna Szymańska-Borginą. Sportowa Europa żyła w tym tygodniu sprawą meczu Irlandia-Francja. W dogrywce barażowego meczu francuski napastnik Thierry Henry zagrał piłkę ręką, a po jego podaniu trójkolorowi zdobyli bramkę na wagę awansu do Mistrzostw Świata. Po meczu rozpętała się prawdziwa burza. Irlandzka Federacja zażądała powtórzenia meczu. Poparł ją nawet premier kraju. FIFA pozostała nieugięta i na mundialu zobaczymy Francuzów. Kuba Wasiak z redakcji sportowej przypomina, że to nie pierwsze piłkarskie oszustwo w historii.
Takich nielegalnych rąk w historii futbolu było sporo. Wystarczy wspomnieć rok 1986 i Diego Maradona, który w ćwierćfinale Mistrzostw Świata sprytnie oszukał angielskiego bramkarza. Niski Argentyńczyk przez długi czas wmawiał, że Petera Shiltona pokonała ręka nie jego, ale Boga. Nie zapominajmy też o może mniej widowiskowej zdobyczy Jana Furtoka, który w latach 90. bohatersko zanurkował w polu karnym i ręką pokonał bramkarza San Marino. Teraz do historii przechodzi Thierry Henry i zapisze się na jej ciemnych kartach. Dziś każdy poważny mecz obserwuje kilka bądź kilkanaście kamer i nawet jeśli sędzia nie zauważy przewinienia, to wychwycą je właśnie one i oszustwo wyjdzie na jaw. Henry zagra na Mistrzostwach Świata w RPA, ale nie sądzę, by mógł liczyć na przychylność kibiców. No i na pewno sędziowie będą zwracać na niego szczególną uwagę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.